Tajemnice Pomorza.
Dzisiaj w Tajemnicach Pomorza opowiemy historię jednego z najbardziej znanych gdańskich obrazów. Chodzi o Sąd Ostateczny, który do Gdańska, no chyba w taki sposób do końca legalny, to nie trafił.
Rzeczy samej mamy piracki łup. Gdańsk nie był tym miastem, do którego ołtarz malowany przez Hansa Memlinga miał trafić. Kierunek był zupełnie inny. Więc cofnijmy się do wieku XV, lata 70. i między Hanzą a Anglią wybucha wojna. I wtedy właśnie zaczyna się historia drogi tego wspaniałego dzieła do Gdańska. A gdzie miał trafić pierwotnie? Do Włoch, w pobliżu Florencji. Zakładają badacze, że miało to być miejsce, czyli kaplica, powiedzmy, rodowa Angelo di Jacopo Taniego w Badia Fiesolana. Dosłownie można dojechać autobusem w pół godzinki z Florencji. Tam Medyceusze wybudowali kościół. W tym kościele, w kaplicach miały być, one były wykupowane przez współpracowników medycejskich. No i między innymi właśnie był tam Angelo di Jacopo Tani. Być może tę historię ktoś kiedyś zakwestionuje, zresztą ona czasami bywa kwestionowana, ale w przypadku już samego dotarcia obrazu do Gdańska, to musimy z kolei wywędrować do Brugi, na północ Europy. Stamtąd galeon San Matteo miał wyruszyć i dotrzeć do Italii, ale do Italii nigdy nie dotarł. Wszystkie towary, łącznie z tym właśnie dziełem, znalazły zupełnie inny kierunek. Wszystko przez pirata gdańskiego, który pracował na usługach miasta Gdańska, czyli szerzej Hanzy. Paweł Beneke, znakomity dowódca, bardzo sprytny, potrafił zagarnąć te startujące z Brugi statki, no i jeden z nich zdobył. Nie zdążył San Mateo dopłynąć do strefy angielskich wód terytorialnych, i tutaj gdańskiemu kaprowi udało się go zagarnąć. To był klasyczny abordaż. Było o co walczyć. Aun, futra, skóry, mnóstwo luksusowych towarów, tkaniny. I to wszystko trafiło w ręce pirackie. Odpłynęli z tych wód bardziej w kierunku Gdańska, podzielili się w jednym z portów tym łupem. No i ten obraz, jeśli to rzeczywiście był ten, bo w przypadku ołtarza Memlinga jest bardzo wiele niewiadomych. Ale zakładamy, że tak, że te skrzynie, dwie, to właśnie był spakowany tryptyk Hansa Memlinga. Taki trochę towar trudny, no bo co z tym zrobić? W domu postawić? Jak? To jest duże. No i wymyślono chyba najlepszy sposób, jaki mógł być, żeby się tego szlachetnie pozbyć. Ołtarz trafił do kościoła mariackiego. I od pierwszego momentu gdańszczanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zakochali się w nim. No, rzeczywiście tryptyk jest wyjątkowej klasy i urody, żeby było jasne. Nie jest podpisany przez Hansa Memlinga, więc to jest ta dodatkowa zagadka, którą rozszyfrowywano przez wieki. Kto jest tym artystą, który potrafił z tak niezwykłą precyzją namalować, bo o temacie jeszcze nie mówiliśmy, temat Sądu Ostatecznego. Trzeba wspomnieć o tym, że budził namiętność także władców europejskich tamtego czasu. Cały czas się wokół coś niego działo. Najpierw Rudolf II, miłośnik sztuki, alchemii i różnych dziwnych, podejrzanych eksperymentów. Bardzo chciał go kupić, ale gdańszczanie nie sprzedali. No już trochę trudniej było, kiedy Piotr I, car Rosji, padł na pomysł, że też ten tryptyk pasowałby do jego kolekcji. No i tutaj próbował w okresie wojennym zaproponować, czyli postawić takie żądanie, które byłoby nie do odrzucenia. Ale gdańszczanie uparci byli. Nie skusiły ich ani pieniądze Rudolfa II, ani potem groźby Piotra I. Znaczy Piotr I chciał to zrobić elegancko. I jego wysłannik, Dołgorukiew, zaproponował nawet całkiem niezłą wersję finansową. Ale gdańszczanie nie. Nie, absolutnie to jako kontrybucja i w ogóle odpada.
I tę część skończymy na rosyjskim carze, a w kolejnej opowiemy o innym cesarzu. O Francuzów przy okazji, ale władcy pragnęli tego obrazu jak mało kto.
piwnice Pomorza.
Powracamy do historii obrazu Memlinga, do sądu ostatecznego, tak pożądanego przez europejskich władców, którego gdańszczanie oddać nie chcieli. Rudolf II już był, car Piotr I już był, żaden z nich obrazu nie uzyskał. Kto następny?
To był ten mały kapral europejski, czyli Napoleon. Chciał stworzyć w Luwrze muzeum swojego imienia. No i rzeczywiście bardzo się starał, bo zgarniał z całej Europy, co się dało. Vivant de Nantes, ten właśnie osobnik, przyjechał do Gdańska. On był tym głównym sprawcą powstawania kolekcji do Muzeum Napoleona. I on tutaj właśnie niespecjalnie się nikogo pytał, czy chcą mu oddać, czy mu nie chcą oddać. Wjechał ostro, spakował dzieło, wywiózł do Paryża, kropka. No ale to się nie skończyło na jednej kropce, bo były następne trzy kropki, czyli trzeba było po upadku napoleońskim coś z tym dziełem zrobić. Napoleon rzeczywiście niezbyt długo się nim cieszył, a te dzieła zostały przez pruskie wojska wzięte pod opiekę i zaczęto je rozwozić do tych miejsc, z których zostały przywiezione. No i w przypadku tryptyku Memlinga tym pierwszym etapem był Berlin. No i w Berlinie, w tym Berlinie o mały figiel by został. Awantura zrobiła się dość spora. Gdańszczanie zaczęli się upominać o zwrot, no ale to trwało prawie 10 lat. Te propozycje berlińskie były takie, powiedzmy sobie, trochę śmieszne, bo chciano Gdańskowi w zamian dać na przykład kopię Madonny Sykstyńskiej, Rafaela. No jakby może samego Rafaela, to może jeszcze by się potargowali, no ale gdzie tam. Miały do tego być jeszcze stypendia dla artystów. To wszystko razem w ten sposób nie było w stanie skusić gdańszczan, bo to w ogóle nie ten kaliber. Po wielu zabiegach gdańszczan obraz triumfalnie wrócił w 1817 roku. Na dłuższy czas pozostał nieniepokojony. W XIX wieku po tym właśnie ekscesie paryskim skupili się naukowcy na nim, a nie politycy, dzięki czemu mnóstwo ciekawych rzeczy wypłynęło, między innymi sugestia autorstwa Hansa Memlinga. Bo przypisywano go przecież różnym malarzom, z Rochirem van der Weydenem na czele, z Van Eyckami także. Ten obraz nie ma podpisu, więc nie można było tego jakoś inaczej ustalić, ale Günter Hotto, niemiecki badacz, wyczuł ten wspólny element w dziełach Memlinga i właśnie w ołtarzu z Gdańska. No a potem w XX wieku mamy niestety wojnę. Pierwsza jeszcze go nie ruszyła, ale przy okazji II wojny światowej ołtarz został ewakuowany. Tak troszkę nie w tą stronę, co by się chciało. Zajęła się nim armia radziecka. I przez to wywędrował do Leningradu. Był wystawiany w Ermitażu. Nawet są takie informacje archiwalne, że przeszedł jakieś drobne działania konserwatorskie. Nie do końca wiemy, o co chodzi. Śladów po tym akurat działaniu konserwatorskim nie za wiele jest, bo w XIX wieku, jak zajął się nim Christian Kseller, to i owszem, była spektakularna historia, bo Christianowi Kselerowi przecież pod ręką zeszła twarz zbawionego na szali wagi. No to był niezły horror. Wracamy więc do 1945 roku. Ołtarz wyjeżdża, ląduje w Leningradzie. No i czekamy, czekamy, czekamy. Co to będzie? Czy wróci, czy nie wróci? Na szczęście w ramach rewindykacyjnych działań polskiego rządu ówczesnego udało się obraz sprowadzić z powrotem do Gdańska. Przejechał sobie przez Warszawę. Tam konserwatorzy sprawdzili, czy wszystko jest w porządku i czy na pewno to jest to, a nie jakaś kopia. Okazało się, że wszystko jest w porządku. W dobrym stanie tryptyk zawitał z powrotem pod koniec lat 50. do Gdańska.
I tak do dzisiaj w Muzeum Narodowym możemy ten tryptyk oglądać z nadzieją, że nikt i nic już obrazu niepokoić nie będzie.